Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Jerzy Michalak, kandydat na urząd prezydenta Wrocławia, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I nie miał pan problemu z dotarciem do redakcji z powodu protestu rolników?
No nie, nie, rzeczywiście, chociaż widziałem 3 duże traktory z flagami biało-czerwonymi jadące po ulicach Wrocławia, ale szczęśliwie udało mi się jakoś bocznymi drogami dojechać.
I był pan na styk akurat.
Tak, pani redaktor przede mnie czekała.
A czy prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, podjął właściwą decyzję w ich sprawie? Zakazał on rolnikom organizacji protestu we Wrocławiu. Czy pan jako prezydent podjąłby taką samą decyzję? Ograniczyłby pan protestowanie?
W tego typu sytuacjach bardzo łatwo o populizm i mówienie jakichś haseł, czy opowiadanie się za jednym czy drugim rozwiązaniem. Ja jestem osobą, która stara się wyważać argumenty, to po pierwsze. Po drugie, jestem osobą takim zarządzającym, który ma przede wszystkim dobro miasta i jego mieszkańców na względzie. Być może pan prezydent miał jakieś informacje nam niedostępne, że jest jakieś zagrożenie, że jest zagrożenie związane z protestem rolniczym.
No tak mówił, chodziło o bezpieczeństwo mieszkańców.
Rozumiem. Dlatego trudno mi to komentować, ponieważ nie podejmowałem tej decyzji. Natomiast ja identyfikuję się z protestem rolników w tym znaczeniu, że uważam ich postulaty za słuszne, uważam te postulaty za konieczne do realizacji. Kwestie Zielonego Ładu, w mojej opinii, to kwestie daleko posuniętej ideologizacji, próby uczynienia naszego środowiska bardziej zdrowym do życia, ale jednocześnie nie może to się odbywać kosztem tej najbardziej podstawowej gałęzi gospodarki, jakim jest rolnictwo. No przecież rolnicy nas żywią, przecież bezpieczeństwo żywnościowe to jest niezwykle ważna sprawa, szczególnie w sytuacji toczących się różnych wojen i konfliktów.
Nie chce pan komentować decyzji pana prezydenta Jacka Sutryka w sprawie rolników, ale z pewnością skomentuje pan dla nas decyzję premiera Donalda Tuska w sprawie prezydenta Jacka Sutryka. Mhm.
W mojej opinii, ale nie tylko w mojej opinii, to jest zła decyzja. Zła decyzja w tym kontekście, że także te osoby, które były, są i zawsze opowiadały się za Platformą Obywatelską, teraz mówią, że to niedobrze, że próbuje się narzucać, próbuje się wybierać wybór wrocławianom prezydenta Wrocławia z Warszawy. Z Warszawy czy z Wałbrzycha,
że było oczekiwanie. Wydaje się, że to wrocławianie sami wiedzą, co jest dla nich lepsze.
No tak się wydaje. I właśnie ci, którzy też za Platformą Obywatelską głosują, nie rozumieją tego postępowania. Jest bardzo wiele głosów wrocławian, i już nie tylko tych związanych z Platformą Obywatelską, że w ratuszu wrocławskim powinna nastąpić zmiana. Powinna nastąpić zmiana tego sposobu funkcjonowania prezydenta, sposobu sprawowania funkcji prezydenta, a przede wszystkim, i to jest chyba najważniejsze, bo te rzeczy chciałbym pozostawić trochę z boku, ale najważniejsze jest to, że wrocławianie oczekują, żeby Wrocław jeszcze dynamiczniej, jeszcze szybciej, jeszcze lepiej się rozwijał, był miejscem bardziej przyjaznym do życia, bardziej patrzył na to, jak żyją wrocławianie, jak są realizowane te ich podstawowe potrzeby.
Dziś bunt na pokładzie na wrocławskim rynku, briefing prasowy z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, którzy mają wyrazić swój protest, jeśli chodzi o decyzję pana premiera Donalda Tuska.
No są to osoby związane z Koalicją dla Wrocławia, czyli zawiązanym takim ruchem różnych środowisk. No, mówiąc wprost, na rzecz zmiany tej polityki ratusza i zmiany także osoby, która sprawuje funkcję prezydenta. Część z tych osób, ja pamiętam, szanuję i serdecznie pozdrawiam teraz, to osoby, które kandydowały razem ze mną w 2018 roku. Tak, to były osoby na moich listach, radni osiedlowi, aktywiści. Tomek, Ola, serdecznie raz jeszcze ich pozdrawiam. No nie dziwię się temu niezadowoleniu, bo inaczej wyobrażali sobie współpracę, inaczej wyobrażali, czy na coś innego się umawiali. Ja też zawsze mówię, że jestem otwarty do rozmowy. Wszyscy znają mnie jako osobę, która jest gotowa do różnego rodzaju kompromisów, a przede wszystkim szanuję swoich partnerów i szanuję ustalenia wspólnie poczynione. Więc jeżeli jeżeli chce koleżeństwo zawalczyć naprawdę o Wrocław, o zmianę we Wrocławiu, to ja do tej zmiany jestem otwarty i na tę zmianę gotowy.
Może we Wrocławiu jakaś gorycz się przelała, nawet sam poprzedni prezydent Rafał Dudkiewicz mówił o nagim królu.
No To prawda, to chyba była najbardziej taka dojmująca, najbardziej znaczy zdecydowana prezydent krytyka. To
poprzedni prezydent się dystansował od takich wypowiedzi w kierunku pana prezydenta.
Ja nie pamiętam, żeby Rafał Dudkiewicz, poprzedni prezydent, który 16 lat sprawował swój mandat, żeby o kimś tak zdecydowanie, tak negatywną opinię wypowiedział i to nie w emocjach, nie w jakiejś nadzwyczajnej sytuacji, ale
zawsze
dając
mówię, proszę
wywiad.
Mnie o to nie pytać.
Tak, tak zresztą też mówił, tak, nie będę recenzował postępowania obecnego prezydenta, a jednak tutaj powiedział, król jest absolutnie nagi, liczba afer związanych z obecnym prezydentem Wrocławia przekroczyła wszelką miarę. Ja cytuję to trochę z pamięci, no basta, 5 lat wystarczy. No chyba mocniejszej recenzji człowieka, który przedstawił wrocławianom nowego prezydenta, obecnego prezydenta, który namawiał do tego, żeby głosować na obecnego prezydenta, mocniejszej recenzji chyba być nie może.
Powiedział pan, że jest to zła decyzja odgórna pana premiera Donalda Tuska w sprawie pana prezydenta. A czemu służyło to zwlekanie? Czytaliśmy, że już obstawiali stanowiska w ratuszu. Oczywiście to informacje, które nie są potwierdzone, nieoficjalne.
Naturalnie.
Ale tak mogliśmy przeczytać, że zaczyna być podział pewnych stanowisk w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
Ale to właśnie nie tędy drogę. Ja szanuję pewną ciągłość we Wrocławiu, ciągłość władzy we Wrocławiu, pewne doświadczenie, które zostało zgromadzone w urzędzie, bo jest spore grono urzędników, które tam dobrze pracuje, ale też opowiadam się za zdecydowaną zmianą, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia tej polityki. Nie może być tak, że dogadują się politycy przy zielonym stoliku ponad głowami wrocławian, że zanim wybory się już odbyły, zanim ludzie wyrazili swój głos, zanim zagłosowali za tą czy inną opcją, no już ustawia się, kto będzie wiceprezydentem, kto będzie zajmował się jedną czy drugą działką w mieście. To oczywiście są bardzo ważne sprawy, no ale najpierw porozmawiajmy o tym mieście. Ja mam właśnie takie wrażenie, mówi pani redaktor o pewnym zwlekaniu, z drugiej strony jakichś zakulisowych działaniach, no ale nie ma prawdziwej debaty o mieście. Wczoraj się jedna odbyła na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Politologii. Obecny włodarz nie stawił się na tę debatę. Ja miesiąc temu zaprosiłem pana prezydenta do tego, żeby porozmawiał o liczbach, porozmawiał o tym, jak to miasto ma wyglądać, o wizji tego miasta. Do dzisiaj, czyli po ponad 30 dniach, nie dostałem nawet żadnej odpowiedzi, nawet odmownej. Jest milczenie.
Może pan deklarować jeszcze na naszej antenie.
To deklaruję, oczywiście,
pan prezydent
że tak.
Będzie u nas w piątek w rozmowie
w piątek.
Dnia.
No to serdecznie cię, Jacku, zapraszam do debaty. Porozmawiajmy naprawdę. Ja jestem zdeterminowany do tego, żeby o Wrocławiu rozmawiać. Bardzo chcę, żeby ten Wrocław się zmienił, żeby był takim miastem też naszych marzeń, oczekiwań, aspiracji, ale i codziennej drogi do pracy i szkoły.
No o tej wizji będziemy jeszcze rozmawiać, także wspomnę jeszcze o tej debacie, która się odbyła w gronie, w gremium studentów. Najbardziej w tym wszystkim wydaje się poszkodowane szef dolnośląskich struktur, Michał Jaros. Co z nim będzie? Nie było telefonu? Może poparcie dla pana?
Nie chcę być teraz w głowie pana posła Jarosa. Rzeczywiście on postawił wszystko na jedną kartę. No to było ryzykowne działanie. Wydaje mi się, to oczywiście nie znam wszystkich okoliczności tej decyzji, ale wydaje mi się, że zabrakło takiego ostatniego momentu stanięcia trochę bardziej odważnie, powiedzenia sobie, jestem szefem struktur, jestem gotowy do tego, żeby stanąć do walki o Wrocław.
To ryzykowne przeciwstawiać się górze w Warszawie.
Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma determinację i wolę zwycięstwa, to zawsze może sobie powiedzieć, zwycięzców się nie sądzi. Jeśli wygram, jeżeli będę w stanie przekonać wrocławian do swojej wizji, no to wszyscy inni wtedy usiądą ze mną do stołu i zaczną rozmawiać. Ja się takich decyzji nie boję. Ja jestem zdeterminowany do tego, powtórzę raz jeszcze, żeby walczyć o Wrocław, o lepszą przyszłość dla Wrocławia, o to, żeby wrocławianie też mieli dumę ze swojego miasta. Tak codzienną dumę, ale jednocześnie patrząc na to, jak to miasto z taką wizją się rozwija. Dlatego nie zamierzam uciekać z pola walki.
Dla pana coś się zmieniło po tej decyzji premiera Donalda Tuska? Czy nie opadły łopatki?
Jeszcze większa determinacja. Jeszcze większa determinacja do tego, żeby jednak pokazać, że to wrocławianie, są tymi, którzy powinni decydować o tym, kto zostaje prezydentem Wrocławia. Oczywiście różni politycy mogą namawiać, mogą sugerować, ale to też nie może być tak, że no wstawia się człowieka, czy też pokazuje się człowieka zupełnie z zewnątrz, wbrew oczekiwaniu wrocławian. Naprawdę wrocławianie mają swoją z jednej strony dumę, z drugiej strony inteligencję i pokorę, żeby tego prezydenta wybrać sobie samodzielnie.
Kierunkowy na Wrocław 71.
Tak.
I w tym także wpisuje się hasło wizji pana kampanii, prawda?
To jest program, który współpiszemy, czy piszemy razem z wrocławiankami i wrocławianami. To jest program, który powstawał przez kilka miesięcy. Jednocześnie on cały czas jest uzupełniany o nowe propozycje, ale też wszyscy mi mówią, pani redaktor, 71 propozycji, no wiele osób nie przeczyta, wiele osób ma na uwadze te 100 konkretów, które kiedyś tam zostały przedstawione i chyba nie do końca są realizowane. Ja nie mówię, że w ciągu 71 dni się uda to wszystko zrobić. Niektóre rzeczy uda się szybko zrobić, jak na przykład bilet aglomeracyjny. Bilet aglomeracyjny to jest pewien symbol sprawnej komunikacji miejskiej we Wrocławiu. A tak w ogóle to mówię o bilecie 365. Mhm. Za złotówkę dziennie będzie można poruszać się przez cały rok. Czyli za 365 zł.
Zachęta do tego, by przysiadać się w komunikację publiczną. Czym pan dzisiaj przyjechał, bo ostatnio o to pytałam?
I nadal twierdzę, że samochodem, bo oczywiście samochodziarzy, tych wszystkich, którzy z samochodu korzystać muszą, nie można też we Wrocławiu dyskryminować, więc kolejny punkt, też będący pewnym symbolem, estakada w ciągu ulicy Karkonoskiej. Tak, żeby to skrzyżowanie z ulicą Zwycięską było skrzyżowaniem bezkolizyjnym. No dalej. Nie boję się tego powiedzieć. Na antenie pani radia jeszcze tego nie mówiłem. Metro we Wrocławiu.
No i właśnie, jeden z flagowych projektów.
Jeden z flagowych?
Naprawdę żywe dyskusje wczoraj. Jest ta inicjatywa budowy pierwszej linii metra we Wrocławiu. Ja pamiętam, że tutaj w studiu Radio Rodzina, dokładnie w rozmowie o godzinie 8:10, kilka lat temu pan były prezydent Rafał Dudkiewicz powiedział, że dyskusja powróci po kilkudziesięciu latach, a pan przywołuje, metro jest możliwe.
Metro jest możliwe. Opieram się też na opiniach chociażby pana profesora Madriasa, czyli byłego rektora Politechniki Wrocławskiej. Mamy też inne opinie. To też nie jest tak, że nie mamy technicznych możliwości do zrobienia tego metra. Jeżeli Wrocław aspiruje, a uważam, że tak jest, do miana najważniejszych metropolii w Europie, miasta, w którym będzie się dobrze żyło, gdzie będą przyjeżdżać jednocześnie inwestorzy, zostawiać tutaj pieniądze, a ludzie będą mogli znaleźć dobrą pracę, to nie uciekniemy od tego pomysłu. Oczywiście nie mówię, że w ciągu jednej kadencji uda się to zrobić, ale trzeba przygotować plany, trzeba przygotować studium wykonalności, studium korytarzowe dla takiego metra, znaleźć finansowanie zewnętrzne, także bardzo też jestem otwarty na współpracę
pytanie,
z rządem.
Skąd pieniądze?
No ale oczywiście, że tak, no przecież metro chociażby warszawskie nie powstaje wyłącznie ze środków miasta stołecznego Warszawy. To są także środki centralne, środki rządowe. Ja jestem gotowy do tego, żeby ubiegać się o te środki i z rządem współpracować. Ale w przeciągu 8 lat powinniśmy być gotowi do tego, żeby taki projekt, mówiąc kolokwialnie, odpalić.
Ile nitek ewentualnie?
Najpierw jedna,
skąd,
powoli.
Dokąd?
Ja się opowiadam, ale to oczywiście po wstępnych dopiero analizach z północnego wschodu, czyli z Psiegopola w kierunku Leśnicy. To jest chyba najbardziej taka pożądana możliwość, ale to dajmy wypowiedzieć się fachowcom. Ale przede wszystkim nie mówmy o tym, że się nie da, że Wrocław jest jakoś słabo położony.
Czyli dacie, a realnie kiedy?
No, mówię, w perspektywie 8 lat jest możliwe. No, ja przypomnę, pierwsza linia metra w 1863 roku powstała w Londynie, wtedy, kiedy u nas było powstanie styczniowe. No to nie jest też nic nadzwyczajnego, naprawdę. Więc Wrocław na to stać. Powiedzieliśmy o trzech rzeczach, czyli powiedzieliśmy o estakadzie w ciągu ulicy Karkonoskiej, o bilecie 365, o metrze wreszcie, ale jeszcze o dwóch propozycjach chciałbym powiedzieć.
Chociażby, oczywiście, inwestor dla WKS-u. Jak pan chce go znaleźć? Poważny inwestor. Gdzie go szukać?
No mam takie przesłuchy, że te rozmowy, które są prowadzone, są rozmowami trochę na zasadzie przeciągnięcia. Zobaczymy, co będzie się działo po wyborach. A ja uważam, że ten inwestor dla Śląska Wrocław jest potrzebny, chociażby po to...
Stąd pan ostatnio był na Puszczę, na meczu, bo widziałam
byłem,
w social mediach.
Tak, to prawda.
Przygląda się pan, jak grają.
Przyglądam się, jak grają, ale to zobaczcie państwo.
To na ile pan ich wycenia?
To jak grają nasi sportowcy jest oczywiście ważne, ale jeszcze ważniejsze to, jaki klub jest zarządzany. Jeżeli klub nie jest zarządzany przez inwestora prywatnego, to oczywiście jest pokusa, żeby wsadzać tam swoich ludzi, żeby tam robić jakieś dodatkowe interesy. Ja uważam, że miasta na to nie stać. Miasto powinno znaleźć tego inwestora i poważnie zasiąść do rozmów ze wszystkimi, którzy są gotowi do kupienia Śląska Wrocław, ale jednocześnie to i zastrzegam, że powinno pozostawić w swoim ręku tak zwaną złotą akcję, żeby ten Śląsk Wrocław nie został sprzedany na zewnątrz, żeby Śląsk Wrocław Wrocław nie pozbył się swojej historii, żeby tutaj we Wrocławiu te mecze się rozgrywały.
Wycenił pan go już? Na ile?
Nie będę
15 milionów tyle było.
No i tyle, było. Dobrze, ale to pamiętajmy jeszcze o tym, że co roku większą nawet kwotę Wrocław różnymi ścieżkami dopłaca do Śląska Wrocław. Dopłaca do zawodowych piłkarzy. Grają różnie, tak czy inaczej. Ja zawsze trzymam za nich kciuki. 11 tytułów mistrza Polski mojego ojca też obliguje mnie do tego, żeby kochać ten Śląsk. 11 tytułów mistrza Polski ze Śląskiem Wrocław właśnie. Ale to też, no, nie wszyscy wrocławianie są kibicami piłki nożnej. Dlatego należy właśnie taką zdrową równowagę zachować. Znaleźć inwestora, a jednocześnie pozostawić złotą akcję w ręku miasta.
Wczoraj prezydent Polski Andrzej Duda powiedział dla międzynarodowych mediów, że Rosja może być w stanie zaatakować NATO już w roku 2026. Obliczając, ten prezydent, nasz gospodarz miasta Wrocławia, będzie w tym czasie urzędował. No i tu pytanie, bo mówił pan o filarach m.in. bezpieczeństwa.
Tak, to jest piąty filar rzeczywiście.
Liczył pan, ile mamy tych bunkrów we Wrocławiu?
Nie zostało to policzone, została policzona natomiast liczba osób, które Wrocławian, które może się schronić w tych...
Czyli ile?
6%. 6% z nas ma tylko szansę na to, żeby w razie niebezpieczeństwa znaleźć jakieś bezpieczne schronienie, i to zdecydowanie za mało. Dlatego piątą taką rzeczą, o której mówię, to jest 150 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa właśnie. Po 50 milionów złotych w ciągu tych najbliższych 3 lat. Ja oczywiście odpukuję w niemalowane drewno. Nie chcę żadnej wojny, nie chcę żadnego konfliktu, ale po to, żeby później nie musieć improwizować. Musimy być przygotowani i miasto też nie może abdykować, nie może z tego obszaru zrezygnować. Dlatego po pierwsze, rzeczywiście, przede wszystkim identyfikacja, zweryfikowanie, ile tych miejsc mamy, które nadają się do poprawy, które do remontu. Dodatkowo znalezienie miejsc bezpiecznych jeszcze, na przykład w parkingach podziemnych, mających kilka wyjść. Ale także to kwestia szkolenia w naszych szkołach dzieci, młodzieży, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Wreszcie spisanie osób, które posiadają jakieś specjalne umiejętności i będą gotowe na zasadzie wolontariatu pomagać tym wykwalifikowanym służbom w razie jakiegoś, odpukujemy raz jeszcze, niespodziewanego niebezpieczeństwa.
Co dla studentów? Co dla młodych ludzi?
Dla młodych ludzi. No, wczoraj też powiedziałem o tym, że taka inicjatywa studencka, która funkcjonowała, powinna funkcjonować na zasadzie stałego ciała przy prezydencie Wrocławia, ale także, żeby juwenalia wrocławskie już na stałe gościły na stadionie wrocławskim, żeby Wrocław też partycypował z jednej strony w kosztach, ale żeby był współorganizatorem tych juwenaliów. A mówiąc szerzej, no wszystkie miasta europejskie biją się o ten najważniejszy kapitał, czyli kapitał intelektualny. My musimy zatrzymać studentów, tych kończących studia we Wrocławiu, właśnie tutaj, w naszym mieście, żeby zakładali tutaj rodziny, żeby płacili podatki, żeby byli gotowi rozszerzać także swoje biznesy. Stąd pomysł pierwszego pilotażowego takiego projektu mieszkanie na start. Czyli miasto daje grunt, inwestorzy prywatni także z udziałem środków rządowych budują tanie mieszkania, które studenci otrzymują do wynajmu, a w perspektywie dającego się przewidzieć czasu stają się ich właścicielami.
Gdzie taki grunt widział pan, jeżdżąc po Wrocławiu?
Są takie grunty, ale też trzeba mówić o tym, że miasto, to dotykamy kolejnego obszaru i nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby o tym wszystkim powiedzieć.
Już nie musimy kończyć, pewnie na debacie się będziemy jeszcze
bezwzględnie
rozwijać,
tak, ale też taki
czasie.
Ład urbanistyczny jest konieczny i takie grunta się także znajdą.
To jeszcze na koniec. Rodziny wrocławskie. Na co mogą liczyć z pana strony, skoro jesteśmy w radiu właśnie?
Właśnie rodzina. No, sam jestem ojcem, mężem, ojcem dwojga dzieci. To na pewno na dobrą edukację. Na edukację taką, która odpowiada potrzebom XXI wieku. Tam także wymagana jest korekta. No, nas czeka pewien niż demograficzny. No to widzimy. To jeżeli się to nie zmieni, jeżeli miasto nie będzie się właśnie dynamicznie rozwijać i przyciągać kolejnych osób, to ten niż demograficzny będzie. Ale teraz wydaje się, że wystarczy już budowania dużych szkół, raczej mniejsze placówki bliżej miejsca zamieszkania. No i też drobna korekta podstawy programowej, tak żeby to nauczanie było odpowiednie dla potrzeb XXI wieku. Umiejętności konkretne, umiejętności pracy projektowej, umiejętności pracy w grupie. To są ważne rzeczy, które nasze dzieci powinny się uczyć.
Jerzy Michalak, kandydat na prezydenta Wrocławia, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję bardzo.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam państwa serdecznie i pięknego dnia życzę.
Pięknego dnia i spotykamy się na debacie z innymi kandydatami na urząd prezydenta Wrocławia, o czym będziemy informować na antenie Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Poranek.